wstąpił do nieba i przyjdzie powtórnie. W najbliższą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego, którą do 2004 roku w Kościele w Polsce obchodzono w czwartek po szóstej niedzieli wielkanocnej. Od 2005 roku, podobnie jak to jest w większości krajów europejskich, wniebowstąpienie obchodzone jest w siódmą niedzielę wielkanocną. W tej zmianie nie chodziło bynajmniej o zatrzymanie Pana Jezusa kilka dni dłużej na ziemi. Wszakże ten obchód liturgiczny ma wymowę symboliczną, ale właśnie o podkreślenie znaczenia tego ważnego wydarzenia. Dla nas jest to okazja, aby w roku wiary zatrzymać się nad tą prawdą, która głosi, że Pan Jezus 40 dni po swoim zmartwychwstaniu, podczas spotkania z apostołami, na ich oczach uniósł się do nieba. Święty Łukasz w swojej Ewangelii, a zwłaszcza w Dziejach Apostolskich, których jest autorem, podaje sporo szczegółów. Podczas gdy o tym fakcie milczą święty Mateusz i święty Jan. Natomiast święty Marek wzmiankuje, że po rozmowie z uczniami, kiedy Pan Jezus polecił im iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Jak wspomniałem, najobszerniejszą relację podaje święty Łukasz. Opisuje, że zmartwychwstały Pan po raz kolejny ukazał się uczniom, którzy, mimo iż go widzieli parę razy po wydarzeniach Wielkiej Nocy, byli zaskoczeni i zdumieni. Wydawało się im, że widzą ducha. Wtedy Jezus, dla potwierdzenia swej obecności w przemienionym ciele, pokazał im przebite ręce i bok, a następnie spożył z nimi posiłek. Podczas rozmowy, jak to odnotowują Mateusz i święty Marek, Zbawiciel dawał uczniom różne wskazania, a nade wszystko polecił iść na cały świat i głosić Jego Ewangelię wszystkim ludom bez wyjątku. Udzielił im też specjalnej łaski, dzięki której wreszcie zrozumieli najgłębszy sens tego, czego ich nauczał przez około 3 lata. Następnie, jak pisze święty Łukasz, wyprowadził uczniów z Jerozolimy w stronę Betanii i tam udzielił im błogosławieństwa gestem uniesionych rąk, pożegnał się i został uniesiony do nieba. Intryguje nas to wyrażenie w trybie biernym, że Jezus został uniesiony do nieba. Zdaje się ono wskazywać, że w tym ostatnim momencie przebywania na ziemi, w ludzkim ciele, asystowali mu aniołowie, tak samo jak byli obecni, gdy w betlejemską noc przyszedł na ziemię. W Dziejach Apostolskich ten sam autor dorzuca jeszcze kilka ważnych szczegółów. Mianowicie, ostatnie zdanie Jezusa, a więc coś, co jest jakby Jego testamentem, czyli zapowiedź, że na apostołów wstąpi moc Ducha Świętego, dzięki której staną się oni Jego świadkami. Gdy Jezus unosił się w górę, zakrył Go obłok, a mimo tego oni uporczywie wpatrywali się w niebo, byli jakby w ekstazie. Zapewne ten widok musiał być niezwykle fascynujący. Być może Piotrowi, Jakubowi i Janowi z całą wyrazistością przypomniało się to, czego doświadczyli podczas cudownego przemienienia Jezusa na górze Tabor. Wtedy też Jezusa zakrył obłok, z którego odezwał się głos Ojca. Byli tym tak zachwyceni na górze Tabor, że święty Piotr spontanicznie wyrzekł: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Nie dziwi nas, że i tym razem apostołowie stali nieruchomo zapatrzeni w niebo, które od tego momentu dla 11 apostołów przestało być jedynie błękitnym firmamentem nad głową, lecz nabrało znaczenia personalnego. Stało się mianowicie przestrzenią, stanem, gdzie już na wieki przebywa Jezus po prawicy Ojca. Gdy oni tak wpatrywali się w niebo, pojawili się dwaj aniołowie w białych szatach, którzy oznajmili apostołom, że Jezus stamtąd, dokąd został zabrany, przyjdzie powtórnie. Święty Łukasz precyzuje, że to wszystko działo się na Górze Oliwnej, na przedmieściach Jerozolimy. Pielgrzymów, którzy przybywają do Ziemi Świętej, przewodnicy prowadzą dziś wąską, spadzistą uliczką do żelaznej bramy, za którą znajduje się mały meczet muzułmański o średnicy zaledwie kilku metrów. Według tradycji to właśnie z tej skały, która znajduje się wewnątrz tej kopulastej budowli, Jezus został uniesiony do nieba. Słowa aniołów, które słyszeli apostołowie, gdy wpatrywali się w niebo, zapewne były dla nich pocieszeniem, skoro, jak zaświadcza święty Łukasz w swej Ewangelii, wrócili do Jerozolimy z wielką radością i udali się do świątyni, gdzie stale przebywali, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Natomiast w Dziejach Apostolskich ten sam autor pisze, że apostołowie, powróciwszy do Jerozolimy, od razu udali się do tej samej sali na górze, gdzie spożywali ostatnią wieczerzę i razem z Maryją, innymi niewiastami i uczniami Jezusa trwali jednomyślnie na modlitwie, oczekując spełnienia się danej im podczas wniebowstąpienia obietnicy zesłania Ducha Świętego. Nie ma powodów, aby doszukiwać się w tych dwóch relacjach świętego Łukasza jakichś faktograficznych rozbieżności. Gdy bowiem zapoznamy się nieco z topografią dzisiejszej Jerozolimy, to łatwo domyślimy się, że apostołowie, schodząc z Góry Oliwnej do Wieczernika, przechodzili obok świątyni, gdzie, zgodnie ze zwyczajem pobożnych Żydów, zapewne wstąpili na modlitwę i tam zatrzymali się dłużej, zanim zebrali się w Wieczerniku. Jakie znaczenie dla naszej wiary i życia duchowego mają przedstawione tu fakty? Odnośnie do tego katechizm Kościoła katolickiego podaje, że ostatnie ukazanie się Jezusa kończy się nieodwracalnym wejściem Jego człowieczeństwa do chwały Bożej, symbolizowanej przez obłok i niebo, gdzie zasiada odtąd po prawicy Boga. Nieco dalej katechizm wyjaśnia, co oznacza owo zasiadanie Jezusa po prawicy Ojca. Otóż zasiadanie po prawicy Ojca oznacza zapoczątkowanie Królestwa Mesjasza, gdyż, jak uczy święty Jan z Damaszku, jeden z najwybitniejszych starożytnych pisarzy chrześcijańskich, doktor Kościoła, przez prawicę Ojca rozumiemy chwałę i cześć bóstwa, gdzie ten, który istniał jako Syn Boży przed wszystkimi wiekami, jako Bóg i współistotny Ojcu, zasiadł cieleśnie po wcieleniu i uwielbieniu Jego ciała. Pojawia się tu kolejny ważny wątek, już przeze mnie wspomniany. A mianowicie, że wniebowstąpienie i wcielenie stanowią pewnego rodzaju klamrę spinającą wejście Boga w historię ludzkości i okres Jego ziemskiego życia. Jednocześnie te dwa wydarzenia zbawcze oznaczają przebóstwienie ludzkiej natury i wyniesienie jej do chwały nieba. Syn Boży stał się człowiekiem i to człowieczeństwo wprowadził do nieba. W ten sposób każdemu człowiekowi otworzył perspektywę wieczności. Błogosławiony Jan Paweł II w jednej z kateches środowych mówił na ten temat, iż eschatologiczna perspektywa tego wydarzenia, które rozważamy, która pozwala dostrzec, że podstawowym celem chrześcijańskiego życia jest rzeczywistość ostateczna, stanowi dla nas nieustanne wezwanie do nadziei i do aktywnego udziału w sprawach Kościoła i świata. Nie możemy więc, jak apostołowie na Górze Oliwnej, stać i z zachwytem wpatrywać się w niebo. Nie wystarczy być pobożnym marzycielem. Patrząc w niebo, trzeba mocno stać nogami na ziemi. To znaczy, zgodnie z rozkazem Jezusa, trzeba iść w świat, przemierzać tę ziemię, aby całą rzeczywistość, w którą jesteśmy zanurzeni, ukierunkować właśnie ku temu ostatecznemu spełnieniu, jakie możliwe jest w niebie. Niebo to nie jest miejsce, ale stan przebywania na zawsze ze zmartwychwstałym Chrystusem. To stan powszechnej radości zbawionych, którzy mają udział w Jego zmartwychwstaniu. Za takim stanem, czasem całkiem nieświadomie, tęskni i wzdycha całe stworzenie, jak pisze święty Paweł w liście do Rzymian. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. Zanim Jezus wstąpił do nieba, polecił apostołom, aby byli Jego świadkami aż po krańce ziemi. To odnosi się także do nas, bo i my też mamy być Jego świadkami przed całym światem. Od siły naszej nadziei zakotwiczonej w wejściu Chrystusa zmartwychwstałego do nieba zależy, czy świat i całe stworzenie odzyska nadzieję pełni życia, za którą, według przytoczonych słów świętego Pawła, wzdycha i jęczy cała ludzkość, doznając cierpienia i bólu w ziemskim życiu. Wniebowstąpienie zatem, które będziemy przeżywać w najbliższą niedzielę, ma ugruntować naszą chrześcijańską nadzieję życia wiecznego w komunii miłości z Chrystusem. Przy czym ta nadzieja nie jest prywatną sprawą kogokolwiek z nas. To charyzmat, którym trzeba dzielić się ze wszystkimi i z całym światem. Wzywa do tego święty Piotr apostoł, przecież świadek życia i działalności Jezusa, a także świadek Jego wniebowstąpienia. W swoim liście pisze bowiem: Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za świętego, i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.